Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Wcześniejsza spłata kredytu, a prowizja banku jest wyrok. Czy kredytobiorcy ruszą do banków po zwrot części prowizji? Zwolnienia przez sztuczną inteligencję stają się faktem. Co dalej? Jak pomóc pracownikom, którzy stracą pracę? Czy potrzebne są programy pomagające w nabywaniu nowych kompetencji? I kto powinien je finansować? Może twórcy AI? Jak zapanować nad niepohamowanym rozwojem sztucznej inteligencji i czy to w ogóle możliwe? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w studio goście Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od świetnej wiadomości dla kredytobiorców hipotecznych. Otóż prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego ulega obniżeniu przy wcześniejszej spłacie tego kredytu, jeżeli jej wysokość jest zależna od okresu obowiązywania umowy. Wynika z podjętej w środę uchwały Sądu Najwyższego, o której poinformował zespół prasowy tego sądu. Jak to zmienia i czy zmieni panów zdaniem sytuację kredytobiorców? No tych, którzy chcą spłacić szybciej swój kredyt.
Ja mam poważne wątpliwości, czy to jest dobra Szymon wiadomość. Raczej sądzę, że to jest lekki krok do tyłu. Oczywiście poczekajmy na uzasadnienie tego orzeczenia. Spór co do interpretacji przepisu artykułu 39 tej ustawy trwa dość długo. W zasadzie w 2016 roku prezes UOKiK wspólnie z rzecznikiem finansowym wydali taką wspólną interpretację, która w interpretację funkcjonalną, która szła trochę wbrew literalnemu brzmieniu tego przepisu. Zgodnie z którą rekomendowali, żeby banki uznały prowizję za udzielenie kredytu, za taki składnik kosztów, który powinien ulegać obniżeniu w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Te rekomendacje są bardzo szczegółowe, one też dotyczą nie tylko całkowitej spłaty, ale też częściowej. I też prezes UOKiK rekomenduje pewną metodę obliczania, w jaki sposób ma ta prowizja być redukowana. Natomiast banki od początku podnosiły, że koszty prowizji zasadniczo, tej związanej z udzieleniem kredytu, zasadniczo nie są związane z okresem kredytowania, czyli są tym składnikiem, którego ten przepis nie dotyczy tak naprawdę. I twierdziły również, że w skład tych kosztów wchodzą jednorazowe, stałe koszty typu ocena zdolności finansowej, ocena zdolności kredytowej, a przede wszystkim badanie przez rzeczoznawcę nieruchomości. Akurat mam wrażenie, że badanie przez rzeczoznawcę to jest osobny składnik, to nie jest ta prowizja. Ale też wskazywały w licznych dokumentach, że jest to rodzaj wynagrodzenia banku. W związku z powyższym tam znajduje się taki składnik, jak można powiedzieć marża za tą usługę oceny zdolności finansowej, zdolności kredytowej kredytobiorcy. I to jest w zasadzie, można powiedzieć, sedno sporu, bo pytanie sprowadza się do tego, czy ta marża powinna być również obniżana w przypadku, to wynagrodzenie powinno być niższe, jeżeli kredytobiorca wcześniej spłaca kredyt, czy też nie. No i rzeczywiście, czytając przepis literalnie, można powiedzieć, że nie. I w zasadzie, czytając również sentencję tego orzeczenia Sądu Najwyższego, można odnieść takie wrażenie, że sąd raczej idzie w takim kierunku, że ten składnik, literalne brzmienie przeważa, tak? Czyli ten składnik również należy badać, czy ten składnik jest zależny od okresu kredytowania, czy też nie, a wiemy, że raczej nie.
Bogusław Wieczorek.
Faktycznie ta linia orzecznicza umacniała się już od jakiegoś czasu i ona też dość mocno, tak jakby ta zasada tej uchwały, o której teraz rozmawiamy, została wyrażona już wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest jakby kolejny szczegół w dyskusji.
I uchwała Sądu Najwyższego z 2012
tak,
roku.
Tak, oczywiście. Oczywiście. Tak Sąd Najwyższy w kolejnych uchwałach, orzeczeniach i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej faktycznie coraz większą opieką, nazwijmy to, coraz większą opiekę roztacza nad pożyczkobiorcami, kredytobiorcami. No wychodząc z tej zasady ogólnej, nazwijmy to, że bank jest stroną na tyle dominującą i na tyle silną, że wszelkie opłaty, wszelkie koszty związane z tą umową główną, którą jest udzielenie kredytu, powinny być ściśle związane z tą częścią i bank nie powinien wykorzystywać swojej pozycji. Więc jeśli kredytobiorca, pożyczkobiorca wcześniej spełnia swoje świadczenie, czyli spłaca wcześniej pożyczkę czy kredyt, no to analogicznie powinien zachować się bank. Pani redaktor we wstępie postawiła takie pytanie, czy teraz kredytobiorcy ruszą po zwrot.
Tak, ci, którym prowizji. Się udało szybciej spłacić.
Ja stawiam tezę, że nie, z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ruszyli masowo po odfrankowienie swoich umów, czy unieważnienie swoich umów. Tych spraw spornych jest oczywiście bardzo dużo i sądy są nimi przeciążone, ale rezerwy, jakie banki mają zawiązane na spory frankowe, są przeogromne. Znaczy zasadnicza większość tych spraw nie trafiła po prostu przed wymiar sprawiedliwości. No a druga rzecz jest taka, że te osoby, które zawalczyły i wygrały, bardzo często umowę mają unieważnioną, więc kwestia tych kosztów siłą rzeczy się również rozwiązała.
Jedyne, czego możemy się spodziewać, to lekkiej modyfikacji klauzul w umowach kredytowych, ale też nieznacznej.
A myślą panowie, że banki tutaj poszłyby na rękę tym kredytobiorcom, którzy jednak chcieliby skorzystać z możliwości zwrotu części tej nadpłaconej prowizji?
Raczej banki nie są tym zainteresowane, żeby oddawać swój przychód. I też tak jak wspomniałem wcześniej, Wojewódzki Fundusz na przykład nie pobiera żadnych opłat za udzielenie pożyczek. Banki podchodzą do tego inaczej. To jest pewien rodzaj usługi, które świadczą na rzecz kredytobiorców. To jest usługa też, musimy pamiętać, utrzymania baz danych takich jak BIG, w których kredytobiorcy są weryfikowani. To wszystko kosztuje. No i teraz oczywiście pytanie, czy wolimy płacić w wynagrodzenie za tego typu usługę jednorazowo, taki one-off, czy też ma to być składnik wynagrodzenia banku za korzystanie z kapitału. Tak? Bo taka jest idea, można byłoby czytając stanowisko prezesa UOKiK, to raczej należałoby tak odczytywać, że chciałby, żeby bank korzystał tylko z odsetek, tak naprawdę, był wynagradzany za odsetki. No ale dzisiaj banki to jest tak naprawdę potężna instytucja usługowa. Jak spojrzymy na wachlarz usług, które świadczą i certyfikowania podpisów i różnych innych tam ubezpieczeniowych i tak dalej, no, w naszych telefonach, w naszych aplikacjach bankowych jest masę usług. No więc trzeba za nie w jakiś sposób zapłacić.
Pan prezes wspomniał o fundamentach tych decyzji. Ja mogę powiedzieć bezpośrednio z mojego doświadczenia, bo jako radca prawny też prowadzę spory frankowe. Banki na pewno nie zgodzą się na dobrowolne umorzenie zasadniczej części tych opłat, które już zostały pobrane.
No to zmieniamy temat. Ostatnio bardzo dużo mówimy o rozwoju sztucznej inteligencji, o tym, czy ludzkość czeka z jej powodu apokalipsa. Ostatnio akurat miałam kilku gości, którzy twierdzili, że zmierzamy naprawdę do tragicznego zaułku. Też o tym, że sami twórcy systemów maszynowego uczenia się nie nadążają za postępami, jakie robi sztuczna inteligencja i coraz trudniej jest im ją zrozumieć. A my będziemy znaczy nie będziemy tak daleko wybiegać, spróbujemy spojrzeć na wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy, bo stąd pochodzą sprzeczne doniesienia. Z jednej strony część osób twierdzi, znawców rynku, że dokona się ona w sposób ewolucyjny, a spokojnie. Z drugiej strony, że o ewolucji nie ma mowy, bo machina zmian ruszyła i rozpędza się na dobre, kasując miejsca pracy. Zapowiadany wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy materializuje się na naszych oczach. W Stanach Zjednoczonych pojawiają się kolejne przykłady zastępowania ludzi wydajniejszym rozwiązaniem, który nie wymaga podwyżek, nie zakłada związków zawodowych, zwraca uwagę bankier.pl. Trochę danych. Według raportu Goldman Sachs z marca tego roku sztuczna inteligencja może zastąpić 300 milionów miejsc pracy, zwiększając roczną wartość towarów i usług wytwarzanych na całym świecie o 7%. No i właśnie, zwolnienia przez sztuczną inteligencję powoli obserwujemy, stają się faktem. Najpierw działy IT, potem się okazuje w call center, tam gdzie jeszcze działały, u nas nawet już troszkę szybciej zaczęły znikać. Jak pomóc pracownikom, którzy stracą pracę i właściwie no, co dalej? I czy rzeczywiście panów zdaniem to ewolucja, to co się dzieje na rynku pracy z powodu sztucznej inteligencji, czy jednak rewolucja?
Ja myślę, że to rozwiązanie jest rewolucyjne. To nie znaczy, że z dnia na dzień się wszystko zmieni, ale w perspektywie 5-10 lat na pewno. Wiele analiz właśnie prognozujących te zmiany, pani wspomniała o analizie Goldman Sachs, który mówi o 300 milionach miejsc pracy, które zostaną zmienione czy znikną. Kilka tygodni temu Światowe Forum Ekonomiczne przedstawiło swoje analizy, prognozując, że 94 miliony miejsc pracy znikną, ale 80 milionów nowych powstanie. Nadal oznacza to manko 14 milionów miejsc pracy. Na pewno to, w jaki sposób pracujemy, się zmieni. Tak jak pani wspomniała, myślę, że branża IT będzie jedną z tych, które stosunkowo szybko odczuje, już odczuwa tak naprawdę, bo wielu pracowników IT korzysta już z pomocy tych systemów algorytmicznych, które pomagają im czy pisać kod, czy go testować. Natomiast myślę, że taką prawdziwą rewolucją będą te systemy sztucznej inteligencji, te algorytmy, które będą szyte na miarę, znaczy przedsiębiorstwo będzie mogło wykupić algorytm na własne potrzeby, nauczyć ten algorytm tego, co powinno robić na własnych danych, czyli na własnych umowach, fakturach, projektach, pracy twórczej swoich pracowników, cokolwiek. I na tej podstawie kontynuować te prace, no myślę, że już z większą pomocą algorytmu niż człowieka. To nie znaczy, że oczywiście dla ludzi nie będzie pracy. Będzie. Natomiast ważne stanie się umiejętne wykorzystywanie tego narzędzia.
Na pewno przede wszystkim nie powinniśmy panikować. A pod żadnym pozorem. To jest najgorsze, co można zrobić. Zmiany technologiczne są czymś naturalnym, one zdarzały się w naszej historii wielokrotnie. Na pewno sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na rynek pracy, będzie nie tylko na rynek pracy, będzie też miała wpływ na przykład na edukację. Ale ja uważam, że w wielu aspektach pozytywny, bo my w naszym cyklu edukacyjnym w zasadzie porzuciliśmy wiele tradycyjnych form edukacji, bardzo ważnych, i teraz sztuczna inteligencja nam pokaże, jak ważnych. Na przykład takich, które rozwijają umiejętności myślenia krytycznego. Nie uczymy filozofii, nie uczymy retoryki, nie uczymy logiki w szkołach. Rzadko, w każdym razie. To na pewno będzie w jakimś sensie nam odbijało się pewną czkawką społeczną. Na pewno wielu ludzi będzie odczuwało dyskomfort związany z tym, że będą musieli dostosować swoje kompetencje do nowych potrzeb rynku pracy. Zmieni się sposób pracy kreatywnej. Dla tych, którzy w tym tych kompetencji nie porzucili, cały czas się rozwijają, moim zdaniem zaczyna się bardzo ciekawy, fajny okres rozwoju i okres, w którym będą rozkwitać. Ja liczę na to, że akurat Polska i nasze społeczeństwo ma ogromną szansę dzięki tym zmianom. Tym bardziej, że Polacy tradycyjnie w stosunku do innych narodów europejskich byli lepiej wykształceni w tym sensie ogólnym. Lepiej radzili sobie na przykład z rozwiązywaniem problemów. Dlatego byli cenieni na rynkach pracy za granicą. Potrafili się dostosować. No to są wszystko cechy właśnie takiego współczesnego, dobrego pracownika, który będzie umiał wykorzystywać sztuczną inteligencję do swoich celów, który będzie umiał się dzięki temu rozwijać. Także absolutnie nie ma co panikować. Raczej trzeba patrzeć pozytywnie. Oczywiście z dużą dozą ostrożności, bo zdarzają się technologie, które powodują potężne, niekorzystne zmiany. Alfred Nobel, który wymyślił dynamit, ufundował nagrodę. Do dzisiaj stosowaną nagrodę pokojową. Uważał, że dynamit będzie tym, co może zniszczyć ludzkość. Nie zniszczyło ludzkości, ale pewnie trochę szkód narobiło.
Ja tylko zwrócę uwagę, że podobne dyskusje miały miejsce w XIX czy na początku XX wieku, kiedy upowszechniała się elektryczność, sprzęty gospodarstwa domowego, sprzęty fabryczne i tak dalej. No i wiele osób się zastanawiało, co teraz ludzie będą robić. Część z nich snuła marzenia o wiecznym odpoczynku. No jak dobrze wiemy, nic takiego się nie wydarzyło. Być może nawet 250 lat temu ludzie mieli więcej czasu niż mają dzisiaj, więc nie obawiałbym się o to, że nie będziemy mieli co robić.
Pamiętamy też spór Westinghouse'a i Edisona o prąd zmienny i stały. Więc tutaj tak, doskonale wiemy, że można straszyć technologią, można straszyć zmianami klimatu, można straszyć różnymi innymi zjawiskami. Nie ma sensu się bać.
Ale trzeba się za to przygotować. No i tutaj wracając do tych danych Goldman Sachsa, twierdzą w tym raporcie, że wśród najbardziej zagrożonych zawodów są między innymi księgowi. No wiem, że już od pewnego czasu niektóre firmy mają właśnie programy komputerowe z księgowością związane, które im spory problem rozwiązały z dostępem do księgowych. Księgowe były przepracowane często. Ich też na rynku pracy nie było wystarczająco dużo. No i nie były tanie. Mówię księgowe, bo to przeważnie kobiety się tym zajmowały. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że nagle setki tysięcy księgowych traci pracę. To teraz trzeba być przygotowanym na to, żeby pomóc im zmienić kompetencje.
Raczej
programy.
Nie spodziewałbym się takiego scenariusza. Nie. Dzisiaj raczej mamy odwrotny problem. Brakuje nam księgowych, to dobrych księgowych. Regulator
sztuczna inteligencja nie nadąża za zmianami w prawie.
Nie,
nawet sztuczna inteligencja.
Nie. I za potrzebami firm. Nie spodziewałbym, nie rysowałbym tego typu scenariusza, że 300 tysięcy księgowych straci pracę. Raczej odwrotnie.
I nie jest tak, że sztuczna inteligencja będzie tak kreatywna i będzie potrafiła tak fantastycznie rozwiązywać problemy jak księgowe.
Że na pewno sztuczna inteligencja będzie pomocna dla księgowych. Znaczy wyobrażam sobie narzędzie,
pewnie wspomoże pracę.
Pewnie takie istnieje, że klient wysyła fakturę mailem i ona jest już i rozksięgowana i opisana i jakby cała ta praca została wykonana. Więc jeśli chodzi o te typowe, powtarzalne księgowanie, no to ono będzie, czy już jest nawet w dużej mierze ułatwione. No ale no właśnie, jakby przecież problem, jakby nie po to bierzemy księgowych, żeby wpisywały nam numerki.
Ja zmierzam do czego innego. Jak pomóc tym ludziom, którzy z powodu sztucznej inteligencji nagle stracą pracę, a powiedzmy są w tym wieku, że nie potrafią się szybko przekwalifikować?
Znaczy zdecydowanie bardzo pomocne jest rozwijanie osobowości, jest bardzo pomocna praca nad charakterem po prostu. Proszę zobaczyć, jakie ogromne wyzwania stanęły przed nami w czasie pandemii, kiedy zaczęliśmy pracować zdalnie. Okazuje się, że potężnym problemem jest samoregulacja. dla ludzi. Oczywiście można, jest spór wokół pracy zdalnej, czy ona jest korzystna, czy niekorzystna, jak ona wpływa i tak dalej, ale też wiemy, że w Stanach Zjednoczonych na przykład pojawiają się narzędzia, dzięki którym można pracując widzieć kogoś po drugiej stronie ekranu i dzięki temu nie czuć się samotnym w tej pracy. No, to są narzędzia właśnie, które służą samoregulacji. Zarządzanie sobą, zarządzanie w czasie, to są wszystko kompetencje miękkie, których niestety nam brakuje, no bo siedząc w miejscu pracy, jesteśmy pod opieką menedżerów różnych szczebli, którzy za nas pewne sprawy załatwiają. No, w przypadku, kiedy będziemy mieli większe instrumentarium, większą możliwość pracy samodzielnej, a to na pewno nas czeka dzięki sztucznej inteligencji, to ta samoregulacja i pracowanie nad sobą, nad tą zdolnością zarządzania sobą, będzie kluczowa. To będzie jedna z kompetencji, zresztą o tym się dość mówi głośno, ale będzie bardzo ważna.
Tak sobie myślę, że słuchacze, którzy ewentualnie boją się utraty pracy, chcieliby usłyszeć, jak będzie wyglądała ich przyszłość i czy na przykład twórcy sztucznej inteligencji zapłacą za jakieś kursy, już tak sprowadzając do realnego życia bardzo. I odchodząc od filozofii, które pomogą im zdobyć nowe umiejętności.
Ale proszę zwrócić uwagę na to, że 15 lat temu nikt z nas nie miał smartfona. Znaczy, to był wytwór zupełnie prototypowy, nikt go nie miał. Dzisiaj jest w powszechnym użyciu przez osoby starsze, przez młodych w każdym wieku. Wszyscy potrafią się nim mniej więcej posługiwać. To się zadziało bardzo szybko, więc jeśli szukać jakiegoś rozwiązania, to także takiego. Znaczy, nie tracić tego kontaktu z tymi nowinkami technologicznymi, próbować je oswajać, bo to może być właśnie narzędzie, którym będziemy się posługiwać w pracy za te 5 czy 10 lat.
To jeszcze na koniec, panowie, pytanie. Stany Zjednoczone i Unia Europejska opracowują wspólny kodeks postępowania w zakresie sztucznej inteligencji. Ustalono na zakończonym w środę na północy Szwecji posiedzeniu Rady Unii Europejskiej i USA do spraw handlu i technologii. No i właśnie, czy taki kodeks jest potrzebny? Jakieś, nie wiem, czy prawne rozwiązania, które nie pozwolą rozwijać sztucznej inteligencji w dziedzinach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pokoju, dla bezpieczeństwa, dla ludzi?
No pewnie jakiś rodzaj regulacji tak, ale przyznam się szczerze, obserwując regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, one świetnie zapewniają miejsca pracy prawnikom. To się z tym należy zgodzić, ale jeśli chodzi o ich oddziaływanie społeczne, to moja ocena jest osobiście negatywna. I uważam, że regulowanie na samym początku jakiegoś obszaru bardzo ściśle, który jeszcze się rozwija, to jest działanie pochopne. Zresztą bardzo, bardzo dobrze widać to na przykładzie energetyki jądrowej. Ona została przeregulowana. I niestety jej rozwój został wyhamowany. Oczywiście rozwój w krajach tak zwanych świata demokratycznego, wolnego świata. W tych krajach, w których to zależało od władzy ludowej bądź władzy komunistycznej, to się rozwijała się świetnie, można powiedzieć. Więc my możemy sobie naprawdę zrobić krzywdę tym, że przeregulujemy rozwijającą się gałąź przemysłu i zrobimy to z powodu jakiejś irracjonalnej paniki.
Ostatnie zdanie jeszcze dla pana Bogusława Jurczaka.
To spotkanie na szczycie USA, Unia Europejska akurat widzę w bezpośrednim związku z głosowaniem w Parlamencie Europejskim, które będzie za tydzień nad rozporządzeniem o sztucznej inteligencji, które może w znacznej mierze zablokować dostęp do rynku europejskiego amerykańskim gigantom, więc myślę, że jest to element tych negocjacji, które pozwolą na uczestniczenie w tym rynku.
I więcej już na ten temat nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.